Hello, Mudrogi!
Hello!
Sezon NBA jest na naszych
rękach?
Ustach. Jest z nami, ruszył, zaczął się. Za nami pierwsza gorąca, duża środa, za nami pierwsza eksplozja Stepha Curry'ego.
MVP tego sezonu, przyznajemy nagrody.
Przyznajemy, ja nie Keremu, od razu mówię.
No, nie, MVP?
5 na 21.
No, ale 43 punkty.
5 na 21 takie... z gry z Lakersami. Ty... Mój drogi, ja mam pytanie właśnie od tego chciałem zacząć, tak?
Tak.
Dobrze. Spytam się na początku. Co jest nie tak, że Stephen Curry nie jest mistrzem świata i okolic w meczach przeciwko LeBronowi Jamesowi w swojej karierze?
Boi się.
44% z gry, 41% za 3 w meczach sezonu regularnego. To jest niżej dużo niż zalicza przeciętnie w swojej karierze. 4 punkty procentowe niżej skuteczność z gry, to dużo, 48 do 44. Skuteczność za 3 nie tak duża różnica, ale 43 do 41 też mniej. Do tego ale teraz, to... poczekaj, tak. Do tego teraz dalej trzeba doliczyć historię finałów. Mianowicie Steph Curry nigdy przeciwko LeBronowi nie wygrał nagrody MVP finałów.
Tak.
I mieliśmy zastrzeżenia co do gry Stepha Curry'ego w finałach. To były finały przeciwko LeBronowi. Umiesz to jakoś wytłumaczyć, bo mamy początek sezonu, Steph Curry gra... Jak na jego standardy słaby mecz, wychodzi z triple-double, bo jest bardzo dobrym graczem, świetnym graczem, rewelacyjnym graczem i potem mamy eksplozję w pierwszej kwarcie, w zasadzie to w ostatnich minutach pierwszej kwarty z Clippersami. 25 punktów, 9 na 9 z gry w pierwszej kwarcie, 45 punktów w całym meczu.
Wygrałby, tak grając, wygrałby konkurs Chopinu.
Ale nie gra tak przeciwko LeBronowi.
No... Wiesz, ale to są mecze łącznie, czy to są mecze w hali LeBrona?
W hali LeBrona, w Staples Center od 2013 roku Steph Curry trafia 29% za 3 w obecnej hali LeBrona, w Staples Center.
Może coś rozpuszczają w powietrzu, nie wiem, no może się boi, może zespoły LeBrona po prostu są lepiej defensywnie usposobione.
Grał z Cleveland w finałach, to Cleveland nie było najlepszą obroną. Nawet ta obrona ostatnio...
Nie umiem odpowiedzieć.
Jest coś. To jest jakaś historia. Wiesz co, to jest coś, czego brakuje w karierze Stephena Curry'ego. Brakuje tego takiego na LeBronie jeszcze. Porobić coś.
Ale
nie
to są...
tak bardzo, ale już, jak, ale jeśli już wchodzimy...
Co miałby zrobić na tym LeBronie?
Eksplodować w meczach przeciwko LeBronowi. Ja jestem sobie w stanie przypomnieć może 1 do 2 meczów, gdy to zrobił w finałach. To gdy grał z Durantem w składzie, jeden mecz był wielki, ale tak jakoś, no
ale masz takie wrażenie, że wiesz...
Nie ma żadnej dyskusji, czy Curry jest lepszy niż LeBron. Brakuje tego, żeby była ta dyskusja w tych bezpośrednich meczach.
Nie będzie tej dyskusji nigdy.
Ale mogłaby być, gdyby Curry był lepszy w tych meczach przeciwko LeBronowi.
No wiem, ale wiesz, on nigdy nie wsadzi nad LeBronem, nigdy go nie zablokuje, więc nie ma takich, wiesz, tam te punkty styku są takie ograniczone. No nie będzie nigdy highlightu z tego meczu. W sensie jeden on przeciwko LeBronowi. No.
Ale może być w drugą stronę i były w drugą stronę.
No były. No niestety. Ale
no
są gracze innego jednak formatu, innej postury.
Niekoniecznie, bo jeden jest w top 2 w historii ligi, a drugi jest w top 10 lub w top 11, w top 12. Jest niedaleko. Powinniśmy ich oceniać ciaśniej i właśnie próbuję to robić. Okej, dobra. Curry po prostu bezpośrednich meczach wypada gorzej niż James. Nie ma, brakuje tych takich... Takiego meczu brakuje właśnie przeciwko Lakersom. Kibice Curry'ego wiedzą, o czym mówię, bo pewnie chcieliby sami zobaczyć taki mecz Curry'ego przeciwko LeBronowi.
No ale jak oni mają się spotkać na tym boisku? O to mi chodzi.
No grali w finałach wielokrotnie.
No ja wiem, no ale jeden, ani jeden nie kryje drugiego.
Tak, ale mecze, w meczach, w których gra LeBron, nie chodzi mi matchup jeden na jeden, w meczach, w których gra LeBron.
Ale to znaczy, że punktowo będzie miał więcej punktów niż LeBron? Jakby, co jest miarą tego, że będzie lepszy od LeBron?
Ale wiesz, o czym mówię.
Nie, właśnie próbuję jakby skwantyfikować, jaka
nie,
jest...
Nie, nie musisz. Pomyśl o tym, o twoim... Nie musisz. Ja próbowałem kwantyfikować na początku, tak? Powiedziałem, że trafia 44% z gry, to jest 4 punkty procent niżej niż robi to w karierze. To robi w meczach przeciwko LeBronowi. Trafia gorzej za 3.
Okej, okay, czyli...
Do tego
czyli
mamy tak jeszcze naprawdę, finały, tak w których naprawdę... grając przeciwko LeBronowi, wygrywając z nim, nie wygrywa nagrody MVP finałów. I te finały, Stefa, takie są... No nie ma tej nagrody MVP finałów. Jeśli jest coś, co może go jeszcze motywować, to myślę, że to jest to. I to... Więc próbowałem to skwantyfikować. Ogólne wrażenie jest takie, od ogólnego wrażenia zacząłem, że no, brakuje tych występów jego. Takich występów, jak to, co dzisiaj zrobił. Okej, okay, dobra, zobaczymy. Może się dowiem, może kiedyś powie o tym, bo LeBron go w takich pojedynczych jakichś wypowiedziach, LeBron go irytuje troszeczkę i dobrze. Dobra, zobaczymy.
Nie, ale wiesz, no Steph Curry nie jest kontrowersyjnym graczem w wypowiedziach, w takim tym jest zawsze ułożony, miły, sympatyczny.
Ale jest LeBron, który go troszeczkę tam gdzieś drapie. Widzę to w wypowiedziach, gdy wypowiada się o LeBronie. Dobra, mój drogi.
Drapie za nami... w gardziołku.
Jeszcze raz?
Drapie go w gardziołku.
Za nami 3 dni sezonu regularnego. Może zacznijmy mówić o rzeczach, które nas zaskoczyły na początku. Coś, czego się nie spodziewaliśmy.
Tak, to tak, poczekaj, muszę popatrzeć na ten drugi dzień, co tam się wydarzyło. Przemyśleć to.
Dobra, może pytanie jest za trudne, może łatwiejsze będzie pytanie, co się zgadza z naszymi opiniami przez sezonem, bo się wszystko zgadza oczywiście w tym momencie sezonu. No dobrze.
Jeszcze ja mam taką, no? Mam taką myśl i wizję, że Dallas będzie, nie wejdzie do playoffów.
Mm-hmm. Ja oczywiście, ta wizja, zwłaszcza po obejrzeniu dzisiejszego meczu, może być akuratna. Jest potencjał na wielką katastrofę w Dallas Mavericks.
Jest. Na Kidexit jest.
Kid jako korzeń, napisałem o tym dzisiaj.
Kid,
to skrócę to do jednego zdania, bo można. Kid wygląda jak idealny kozioł ofiarny. Innych błędów, no, które popełniono w off-season w Dallas Mavericks.
No to może na tym polega cały spryt tego zagrania.
Ale Mark Cuban chciałby wystawiać swojego człowieka, który... No okej, okay, możemy być cyniczni. Może na tym to polega. Żeby się schować tutaj za Jasonem Kiddem, którego nikt nie lubi.
No to prawda.
Nie, może dlatego, że on ma taką manierę mówienia też. On mówi tak, jakby pod słońcem mówił. On jest z Kalifornii, tak? Ma taką południowo-kalifornijską manierę mówienia. Taka, wszystko jest dobrze.
Ale mruży oczy,
mruży
nie?
Mruży oczy, tak. Mam 6 milionów, mam 6 zer w skarbcu, w koncie, wy nie. Ja jestem Jason Kidd, wy nie. Taki jakiś jest troszeczkę nonszalancki.
Jest antypatyczny, rzeczywiście.
Ciekawe, dlaczego to jest, już był genialnym graczem.
Jakby Steve Nash jest ulubieńcem wszystkich, a Kidd nigdy nie był tego typu graczem.
Ciekawe.
A przecież to gracze z tego samego, jakby w tej samej przestrzeni.
Nie może być tak, że grasz przeciwko Atlancie Hawks, jesteś Dallas Mavericks i to fajnie wyszło na tle Atlanty Hawks, która ma bardzo dużo takich secondary graczy.
Głębiak,
jak Bogdan Bogdanowicz, jak Kevin Huerter, jak Cam Reddish, który wszedł agresywny w drugiej kwarcie. Jak znakomity w obronie DeAndre Hunter w tym meczu na Doncicu i na Porzingisie kilka razy. Raz go zblokował w post-up pięknie. Jeszcze to nie są chyba wszyscy gracze, bo jeszcze można mówić o Johnie Collinsie, który gdyby mógł, to też by coś mógł robić. Zresztą to 8-19 punktów na mecz piechotą nie chodzi, ale mówię o obwodowych głównie. Nie ma graczy w Dallas Mavericks, którzy po odegraniu piłki przez Lukę Doncicia na 10 sekund przed końcem akcji są w stanie zrobić coś więcej niż jeden kozioł i rzut. Brakuje takich graczy i oni nawet, nie wiem, jeśli Josh Richardson był takim graczem, to oni nawet oddali takich graczy. Kurde, no nie ma takich graczy, jest tylko jeden, jest Jalen Brunson.
No ale to, wiesz, no ale mówimy Dallas. O tym, że od 3 lat mówimy o tym.
Mówimy 3 lata temu, że raz, że albo gwiazda, albo cokolwiek. Wiesz co, my mówiliśmy o gwieździe, a tu cokolwiek. Bo Reggie Bullock wszedł i Reggie Bullock jest, jak widzieliśmy w Nowym Jorku w zeszłym sezonie. To jest automat do rzutów, podajesz mu i rzuca. To też nie jest kozioł. Tim Hardaway Jr. nie powinien dużo kozłować. I Jalen Brunson ginie przeciwko Clippersom. I to też jest spora shooter, 2 kozły, ciężko wjechać. Nie kończy dobrze w paint Jalen Brunson. No nie wiem, ten skład nie pomaga Luce Doncicowi w tym sezonie troszeczkę odpocząć.
No nie pomaga.
Nie pomaga. Wymaga od niego tego, żeby grał na takim usage'u, w jakim grał w playoffach. To był największy usage w ostatnich 4 latach w playoffach, to co robił w serii z Clippers.
No trudno to powtórzyć w pierwszym meczu sezonu.
Tym bardziej, no, że on też, wiesz, jest w takiej formie, jak mówiliśmy o tym preseason, że preseason teraz ma znaczenie, to Luka Doncic na początku sezonu wygląda jakby tak, jak taki weteran z lat 80., który potrzebuje troszeczkę czasu, żeby...
No ale wspominam ci, że był na olimpiadzie.
Mhm, miał dwa tygodnie wolnego, mówił, że to było dla niego dziwne, zupełnie 2 tygodnie wolnego bez koszykówki. No i teraz na początku sezonu, no to nie jest jeszcze fizycznie, atletycznie. No nie wygląda tak dobrze jak LeBron, to na pewno, ale mówię, to jest historia powtarzająca się co rok o tej porze. I no ja też, to mówię, od dawna też nie widzę tego dla Dallas Mavericks w sezonie regularnym, jeśli nie dokonają jakichś wzmocnień.
No naprawdę, może być, mogą nie złapać się na playoffy. Są gorsi niż w Phoenix, Denver, Clippers może nie, Lakers, gorsi niż Utah, no tam może być ciaśniutko.
Jeszcze są słabsi niż kilka innych zespołów, myślę. Luka Doncic musiałby być w prime'u, to zajmie mu chyba kilka tygodni, żeby do tego dojść, być na równym poziomie. Dobrze, Dallas. Dobrze. 26 od Atlanty. Atlanta bardzo dobrze broniła w tym meczu. To chcę zobaczyć od Atlanty, bo Atlanta miała 18 defensywny rating w zeszłym sezonie. To nie jest jeszcze ten taki status, do jakiego powinni aspirować. Powinni być lepsi. W obronie grali bardzo dobrze. Hunter, no ja jeszcze nie mogłem naoglądać Huntera dzisiaj.
To takie early type. Jason Kidd dojedzie do końca sezonu?
A ja nie, właśnie, ja być tak jak ty powiedziałeś, że to jest, czy to w ogóle jest historia, czy historia nie jest to, co się stało w menedżmencie latem, czy historią nie są decyzje Marka Cubana tutaj, czy historią nie jest to, że Rick Carlisle odszedł, że Donnie Nelson odszedł, że zastąpiono ich byłym agentem Nike'a, Nico Harrisonem, że Jason Kidd został trenerem, gdy nikt go nie lubi. Gdyby to był inny właściciel niż Mark Cuban, to trochę byśmy chyba skakali tutaj już teraz.
No ale wiesz, no to można powiedzieć, że tak w ogóle ta historia tych off-seasonów ostatnich 3-4 lat jest taka dosyć smutna. No. Tam się nic nie dzieje tak naprawdę. Mam wrażenie, że jest cały czas ten sam skład. No. No dobrze, czarne chmury nad Dallas.
Szybko,
bardzo szybko. Dobrze, pozytywy jakieś takie promyczki, żeby odbić.
No dawaj, ty jesteś od pozytywów w tym podcaście.
Ja, bardzo.
Tak, jesteś. Do 76 minuty jest 0-0 w Neapolu. Aj, a potem jest 0-3. Dawaj, pozytywy.
Oj.
Jesteś specjalistą, słyszę, jak ci przychodzi z ogromną łatwością.
Nie, tak szukam takiego najbardziej pozytywnego. Minnesota?
No, to się mnie pytasz, mów, krzycz.
Minnesota.
Krzycz.
Pokonało słabe...
No koło twoje wielkie Houston.
Wielkie Houston nie będzie... Houston nie będzie dobre.
Idea. Niestety. 27 do przerwy było, 26 przeszli się po nich. Anthony Edwards wyglądał na lepszego gracza, Towns był świetny. No proszę, ale dostali chyba najsłabszy team NBA na start. Jeden z najsłabszych. No i co? Jakieś wielkie wnioski z tego meczu dla Minnesoty? No nie wiem, to dobry start na pewno dla nich. No, Edwards powinien być lepszym graczem. Jest, więc chyba jest. Zobaczymy. No. Było mówione, że to człowiek tutaj. Przepraszam, zabrałem ci głos. Mów o Minnesocie.
Nie wiem, za nic.
Jak byłeś mały, to cię wystawiali, tak? Chodź teraz opowiedz coś miłego. I ty opowiadałeś jakieś takie historię. O, że trawka rośnie, słoneczko się uśmiecha za domu. Coś takiego. Opowiedz mi coś miłego o Unii Europejskiej i Polsce, na przykład jakieś takie dobre informacje, jak tu jesteśmy w tej kwestii.
Nie ma takich informacji. Nawet tutaj niczego nie ma.
Widziałem, że nie wiem, czy nie mówić. Jednemu panu, ja się i tak dobrze, że to się nic się nie wylało tak bardzo, ale ja się temu jednemu panu kiedyś żyłka może mocniej puścić niż puściła mu. Mówię o takim jednym panu. który jest mężem dziennikarki, Ann Applebaum. Widziałem.
A że co, że nazwał...
Mocniej potrafił,
Nazwał po imieniu pewne sprawy, tak?
No tak, jak to, jak zwać, tak zwać. No.
Niezbyt grzecznie może.
Panie. Mój drogi, pozytywy. Ja? Nie, ja o negatywach wolę rozmawiać przecież w tym podcaście.
Nowy Jork?
Po dogrywce z Bostonem osłabionym, bez Ala Horforda. Ten frenetyczny mecz, końcówka gruba, gruby crunch time, Evan Fournier. Oglądasz te klipy tych kibiców Knicks wychodzących z Kali?
Tak.
To jest show. Znowu się złapał się biedny Trae Young na tym klipie. Znowu było fakt Trae Young. Są niezłe wygłupi. Tam jest dużo narkotyków. Tam zresztą palił się joint, widziałem. To nie, że źle, ale jest dużo takiego luzu. To jest takie sceniczne, nie? To nie jest takie. To jest takie specjalnie pod kamerę, to co robią ci kibice Knicks. Oczywiście oni tak się czują, tak się zachowują, ale no jest w tym dużo Broadwayu, myślę.
Tak, uwaga kręcę. No patrzysz na czerwoną lampkę.
Kto powie coś bardziej dojeżdżającego? Ale to jest super. Ja oglądam zawsze.
No co może być lepszego niż zwycięstwo nad Bostonem we własnej hali na rozpoczęcie sezonu.
Dokładnie. Choć mało brak, choć to, że doszło do tej dogrywki, to powinni strzelać do siebie w szatni.
To inna. Ale ważne, jak kończysz.
Jak kończysz przy obręczy. Ja będę nudny, że to powiem, ale highlighty drugiego pana zrobiły wow. Znaczy, one nie robią wow. 37 punktów w debiucie. 29 rzutów w jednym meczu. Ja Morant. 29 rzutów oddał Ja Morant.
Bardzo dużo.
Miał być więcej, jest więcej. 17 na 29 skoczył. Ile było? 14, 16 na 29. Nie, no mówię. Okej, ja już nic nie mówię. Po prostu niech gra.
Niesamowita dzisiaj Miami.
Nakontuzjowała Tyler Hero, Man of the Year.
Tak.
Szybki.
Tak.
Cha-ching. 27 punktów, 6 zbiórek, 4 asysty. Wygonili z Kali Milwaukee, które grało bez Brooka Lopeza, bez Drew Holidaya, z Janisem na centrze. Milwaukee było w ogóle małe. Tak? Jak Milwaukee zawsze jest duże przeciwko Miami, to Milwaukee było małe przeciwko Miami i Miami ich wygoniło z Kali w pierwszej kwarcie.
Nie widziałem tak to wystarczy zobaczyć pierwsze, nie wiem, 5-7 minut tej pierwszej kwarty, żeby zobaczyć, jak Adebayo był zmobilizowany, jaki był nakręcony. Był nieprawdopodobny. Zjadł po prostu Antetokounmpo. Zjadł całe Milwaukee.
To dobrze, że zrobił to.
Otarł twarz potem.
Gdy Brook Lopez siedział na ławce.
Wykorzystali ten moment zagapienia, czy takiego słabości, ale weszli do głowy.
Pokazali... Miami to jest mój wishful thinking typ na mistrzostwo NBA, wiesz? Miałem tego powiedzieć.
A przynajmniej na finał wschodu.
Mój na tytuł. Po prostu lubię z dystansu ten klub, ten szatnie, to co jest tam. Ale tylko oni są za niscy prawdopodobnie.
Za niscy i mają trochę za mało głębi, ale poza tym...
Z drugiej strony masz mecz Warriors i Clippers też. Ta liga jest coraz niższa. Tak sobie myślę o Jamorancie, o tym, co on może zrobić, bo Jamorant nie jest za wysoki. Ma 90 cm wzrostu, ale liga jest niższa. No zobacz, masz mecz Warriors-Clippers teraz.
No zgoda.
Clippers, kto był na tym parkiecie wyższy ode mnie? Iwicza, zobacz. Ja mam 205 cm wzrostu. Bielisza był wyższy. No on jest skrzydłowym. A tak to Mikrobol i Warriors.
No tak, no ale wiesz, kończą Bledsoe, Jackson, Man. No to
przepraszam. Marcus Morris na centrze, tak. To, dobra, to.
I Paul George. No.
Minus.
No wiesz, po drugiej stronie mistrzowie smallballu czy mikrobolu, no więc...
Minus dla... Lube. Czy plus? Plus, minus dla Willa Bartonie. Plus, minus, minus... No, Phoenix. Hello.
Hello, Phoenix.
Nie dali kontraktu DeAndre Aytonowi w klepik u siebie. I to taki dosyć poważny od Denver w drugiej połowie. Słabionego Denver. Prowadzili już 16 punktami w pierwszej połowie. Phoenix Suns i dali sobie to łatwo zabrać w drugiej. Plusy. Charlotte, LaMelo Ball po meczu. Widziałeś jego strój? Żółte jakieś Lamborghini, do którego wsiadł. W żółtej takiej matrixowej, w matrixowym płaszczu żółtym i wsiadł później do żółtego Lamborghini. Wszystko to dzieje się w Charlotte. to plus dla LaMelo Balla. I grał bardzo dobrze. 31 punktów, 7 trójek. Udręczony mecz z Indianą, ale comeback z 23 punktów w drugiej połowie. Small ball, micro ball. Charlotte gra coś prawie jak micro ball. PJ Washington na centrze. Plusy, minusy.
Przejdźmy jeszcze, tak przyjdziemy taką szeroką falą.
Ja bazuję na instynktach. Pyk, pyk, co pamiętasz? No nasi, no.
Dobrze, tak zrobię.
Dobrze, mój drogi, przyznaj Waszyngton, się, że nie zauważyłeś.
Waszyngton. Wiesz co, i Toronto może nie być dobre.
No.
Tak jak trochę przewidywaliśmy.
Straszna klapa, nie, w Toronto?
Straszne.
No, klapa ogromna. Piękne wejście do sezonu, piękny taki klip. Wzruszający, monumentalny powrót Raptors. Ciekawe, co ci wszyscy fani w Tampie Raptors, czyli tych trzech ludzi, których zostało fanami Raptors, sobie myślą. O, tak, mieliście się wynieść z tej Tampy do Toronto i tamtym Toronto jest, miało być myślisz, tak do domowego.
Będzie
jakiś, 30 będzie do przerwy w plecy.
Będzie chociaż jeden mecz w Tampie? Taki, wiesz, taki na zawsze, taki przypominający o tym, że kiedyś tam byliśmy. Ciekawe. Mogliby zrobić taki ukłon w stosunku do mera tego województwa. Ale wiesz, no...
Ja nie wiem, czy w Tampie w ogóle wiedzą, kojarzą, że mieli klub NBA u siebie. Bo w zeszłym sezonie oni mieli mistrzów NFL i Toma Brady'ego u siebie w zeszłym sezonie. A okej, okay, no. No dobrze.
Słabe to Toronto.
Toronto jest słabe, tak. Fred Van Fleet jest pierwszą opcją. Fred Van Fleet jest 5-20, a Fred Van Fleet nie kończy dobrze w polu 3 sekund, nie rzuca dobrze za 2 punkty, jest za niski, rzuca przez wieżowce, nie ma Siakama jeszcze, no będzie trudno.
Będzie ciężko. San Antonio w fenomenalnym meczu przeciwko jednej z najsłabszych drużyn NBA.
San Antonio powinno zawsze grać z Orlando.
Zawsze.
Zawsze. Też był blowout. Trochę było blowoutów pierwsze 2 dni. To dobrze. To tylko sezon regularny. Mecze nie powinny długo trwać.
Wszedł mój typ na Sacramento.
Brawo, w ogóle jesteś 3-3. Czekamy na dzisiejszy typ. Mam nadzieję, że masz typ. Masz typ? Masz. Dobrze, dobrze. To zdradzimy do końca. Potizujemy. Twój typ będzie na końcu. No tak, Portland przegrał. Chauncey Billups nie wygrał jeszcze meczu.
Jeszcze nie.
To że jest takich patch narracji, które się wpisują. Billups nie wygrywa meczu, Portland, Lillard odchodzi, bo będzie zaraz zły, idzie w tą stronę. Dallas, tak. Doncic, Kidd zwolniony. Dużo jest takich rzeczy, które może tyle gadaliśmy przed sezonem, że to się wszystko zawsze w jakąś narrację wpisze, ale te chyba są takie wątpiące dobrze, pewniaki, co wątpiliśmy. Takie, to co, no, takie rzeczy, które śmierdzą z daleka. Ja się czasem zastanawiam, czemu ci ludzie tego nie widzą. I potem myślę, że oni są mądrzy, taki jest plan, ale mówię, na czym ma plan polegać Dallas Mavericks, żeby nie wejść do playoffów na przykład. Co za plan, żeby Jason Kidd został zwolniony, co za plan jest. Więc nie wiadomo, mój drogi. No dobrze, jeśli chodzi o plusy, Furkan Korkmaz. Się troszeczkę przekonuje do Furkana Korkmaza po preseason i w pierwszym meczu 22 punkty w Pelicans. Rozgrzał się, rozkręcił się tam przez chwilę, był hot. On ma takie tendencje do tego, żeby być hot w Filadelfii. W Filadelfii, która się z Benem Simmonsem dalej doroczy.
No teraz go bolą plecy.
Tak, oczywiście. Bolą go plecy. Jasne.
No, ale jak jesteś chory, to chyba musisz dostawać pieniądze.
Jasne. Bolą go plecy, dlatego że telefon miał z przodu tutaj w kieszeni bluzy swojej.
Tak,
jak i trenował, tak i go przeginało. Ważne.
Straszna to jest historia.
No, straszne to jest wszystko. No dobrze, mój drogi. To by było na tyle, jeśli chodzi o... No chyba, no a nie, co tak będziemy wykopywać ropę, wydobywać. W czasach, gdy ta ropa tyle kosztuje. Kosztuje dużo ropa teraz.
Niech wreszcie Władimir Władimirowicz odkręci gaz. No. Niech ten Nord Stream pokaże, że jest najlepszym rozwiązaniem, wspaniałym projektem ekonomicznym, a nie tylko politycznym. Czekamy.
może wreszcie się, że tak powiem, Amerykanie się zgodzili na certyfikację, no to chyba już można powoli zaciągnąć tą rurę gazem. No. Bardzo proste to jest niestety.
Mój...
No dobrze.
No dobrze, mój drogi. To co? Zobaczmy, co dalej jest. Tak,
dalej.
Dzisiaj w terminarzu mamy dzisiaj duży piątek. Meczów będzie trochę mniej w tym sezonie regularnym, bo jest wreszcie trochę więcej czasu. Już to widzę, tak jak patrzę na ich ilość, aczkolwiek dzisiaj jest piątek. Ale nawet tutaj mamy 10 meczów, a nie 12 na przykład. Co chyba byłoby w zeszłym sezonie 12 meczów, dzisiaj jest 10. Więc mamy, jeszcze spróbuję z głowy mówić, po prostu znam bilansę. 1-0 Charlotte gra, 0-1 Cleveland, który walczyło w Memphis, co ciekawe. Lauri Markkanen wychodzi na niskim skrzydłowym w Cleveland Cavaliers. Próbują ich wszystkich zmieścić. 3 seven footerów wyszło w pierwszej piątce Cleveland w ostatnim meczu.
Brawo,
naprawdę. Brawo za management.
Tutaj wielka śmiałość.
Za znalezienie innego niskiego skrzydłowego niż Isaac Okoro. Nowy Jork gra w Orlando.
Pewne zwycięstwo,
pewne
stołeczne.
Zwycięstwo, Evan Fournier.
Nie, no nie stołecznych, prawie stołecznych. No.
Indiana gra w Waszyngtonie. Ajajaj.
O.
Okay. Chris Duarte, o nim nie mówiliśmy.
Chyba najlepszy debiutanta.
Który to już 13 numer draftu, który jest dobry? Widziałeś te statystyki? Jacy tam ludzie są? Mitchell, Booker, inni, jeszcze tam dwa nazwiska są.
Aha.
No? 6 trójek. On wygląda, wiesz co, on wygląda jakby... On mi przypomina trochę Malcolma Brogdona, oni pasują do siebie. Nie jest.
Jest, ale on jest troszkę starszy jednak.
No, 24 lata, to jest
na dziecko.
Sprany weteran. Nawet dwójkę już ma, dwójkę, bo mieszka w Polsce. Toronto w Bostonie gra mecz koszykówki. Jason Tatum będzie miał szansę trafiać do kosza.
Tak,
7-30.
Pierwsze Redemption.
Zawiodł.
Mówimy już w kategoriach zawiodłem.
Ja nie jestem wielkim fanem. Aczkolwiek on może mieć MVP tego sezonu regularnego i się nie zdziwię.
Nie.
A tu byłby agresywny typ teraz to typować, ale jak wiesz, nie jestem fanem od początku. Brooklyn gra w Filadelfii, więc to jest chyba mecz w ESPN, więc wszyscy przyjadą. Kyrie będzie się z Benem Simonsem wymieniał na Zoomie.
Na koszulki.
Tak. Brooklyn... Jeden gość, właśnie. Chciałem się wrócić do naszych typów. Tam miałem Defensive Player of the Year i tak pokręciłeś nosem, gdy powiedziałem Giannis Antetokounmpo. Mi się też to nie podobało. Totally forgot. Mój typ na Defensive Player of the Year wishful thinking byłby Matisse Thybul. Bo nie widziałem lepiej czytającego grę w obronie zawodnika.
Ale on za mało gra.
No, teraz gra więcej, bo Ben Simmons nie gra.
Ale
dlatego mówię wishful thinking, żeby zaczął grać więcej, bo jak Danny Green ma rzucać 0 punktów w meczu, to może będzie musiał grać więcej. Jak będą tak się dawali mijać Maxi, Tyrese Maxi głównie, jak tak się będzie dał mijać, to Thybul musi grać. No dobra, zobaczymy. W każdym razie instynkt, czytanie gry w przestrzeni w obronie tego człowieka, to jest coś, czego...
Ale był kiedyś defensywny
ja
gracz.
On ma ile? On ma 24 lata? Thybul?
Mniej chyba, 2.
To ja powiem coś może... obrazi tutaj wielkie legendy. Ale mówię, bo tak myślę. Ja nie wiem, czy ja widziałem lepiej czytającego grę w obronie bez piłki zawodnika na obwodzie w historii ligi. To, jak on umie przeczytać i wyciągnąć rękę, wie, gdzie idzie, to jest lepszy niż Kawhi Leonard w tym. Czy jest tak dobry w obronie sam na sam, jak bez piłki w pomocy? Nie wiem, ale przechwyty, no klei mu się piłka do ręki. No to jest jak N'Golo Kanté w piłce nożnej. Bronie jest rewelacyjny. Tunelowo, to jest jedyny zawodnik, którego w obronie oglądam tunelowo w tej lidze teraz, w tej lidze niedefensywnej. Będzie musiał zatrzymać dzisiaj Kevina Duranta.
24 lata.
Dopiero 24 lata.
Już 24 lata.
Już 24 lata. Chris Duarte, debiutant. Toronto gra w Bostonie, mówiliśmy. Nowy Orlean bez Zion Williamsona równie dobrze może przestać grać i przenieść się do Seattle, ale okej, będzie grał w Chicago. Czyli to jest Lonzo Ball game. Lonzo Ball będzie pokazywał włodarzom, dlaczego nie daliście mi więcej pieniędzy.
Tak, bardzo, bardzo dużo już takich meczów jest, powiedziałbym, że było takich, wiesz, odgrywek. Czyli w sensie, wiesz, Favors grał z Utah, pokazał, odpowiedział. Redemption Game. To tutaj też mamy, już będzie ball. Najciekawszy mecz moim zdaniem tej nocy to jest Houston Thunder.
Houston u siebie gra.
Tak. Absolutnie must see. No, bo w sensie to jest zespół młodych, gniewnych, niespokojnych. Tutaj będzie dużo treści, dużo emocji, dużo takiej, wiesz, czegoś, co będziemy mogli przeżuwać, trawić, analizować.
To jest najlepszy moment, żeby złapać te drużyny. Teraz, tak. Ewentualnie potem w drugiej części sezonu, ale to już trudno, bo będą prawdopodobnie zobaczymy jeszcze jak Houston, bo Oklahoma to idzie chyba po...
Holmgrena.
Ja nie wiem, czy bym szedł po Holmgrena już.
Już nie?
No nie wiem. San Antonio gra w Denver. Brawo, Nikola Jokic. Will Barton. W ogóle Will Barton nie był zdrowy od jakichś 80 lat i był zdrowy w Phoenix i to robiło różnicę. Will Barton w obronie? W ataku? Wow. Phoenix gra w Los Angeles.
To jest to.
Jak typujesz ten mecz? Czy ten mecz jest w twoim typie? Masz typ na ten mecz? Tu ktoś będzie 0-2 i ktoś będzie troszeczkę taki... Czy nie? Czy Phoenix nie będzie, jeśli będzie 0-2? Jeśli znowu popełnią tak dużo strat, ile popełniają od jakichś 6-7 meczów, liczając finały i ten pierwszy, w którym stracili piłkę 18 razy, czy też Lakers kompletnie się nie zbiorą, Russell Westbrook będzie minus 80?
Nie, stawiam na Lakersów. Nie ma dwóch przegranych meczów.
A to jest twój oficjalny typ na noc, ten?
Tak, to jest mój oficjalny.
Okej, okay, czyli Phoenix będzie 0-2.
Czyli będzie 0-2, tak.
I wszystko dobrze? 0-2?
Tak.
Będzie? Phoenix? Okej. Okay. Utah gra w Sacramento. To jest ciekawy mecz. Utah było świetne przeciwko dzieciom w pierwszym meczu. Sacramento było dobre przeciwko Portland. Brawo.
Sacramento może być czarnym koniem.
Fajniej by było, gdyby ich zawodnik, którym pomyśleli, że będzie miał lepszą karierę niż Luka Doncic i Trae Young, był u nich w ogóle w rotacji.
No ale chyba nie będzie. Ten pociąg odjechał.
Do Serbii, do Czarnogóry ten pociąg odjechał, a to cały czas z nimi jest. To jest ta dziura, której nie ma w składzie Sacramento. To jest ten pik w drafcie, którego brakuje w składzie Sacramento. Filadelfia, to wszystko, co dzieje się w Filadelfii, chciałem się też jeszcze wrócić, bo mam taką myśl, wiesz, możemy mówić o Nitty Gritty, Ben Simmons, co robić, jaka jest gra agentów i tyle, ale pamiętajmy, że Filadelfia 76ers. Wybrała Markela Fultza.
Nie dziewczyna tej duma.
Czy kogokolwiek innego, no. Brała Markela Fultza w drafcie i pozyskała ten pik w zamian za pik Bostonu.
Znaczy, nie. Żeby daleko nie sięgać, też byłeś oczarowany Fultzem. No.
I dodała jeszcze swój pik do tego. No tak, byliśmy tak, ale potem się zaczęły dziać rzeczy z nim związane. Ja nie miałem okazji z nim porozmawiać przed wyborem go w drafcie. To jest ta różnica. To jest ta przewaga, którą Filadelfia miała. Ale ja nie miałem okazji się z nim porozmawiać, bo okazało się, że ten człowiek jest introwertykiem i jest taki troszeczkę chyba nie nadający się jeszcze do wielkiej kariery w lidze. Te wszystkie problemy, które miał ze zmianą rzutu, problemy z barkiem, to były jakieś takie dziwne psychofizyczne kłopoty. Tutaj dobra rozmowa mogłaby otworzyć im oczy, ale pamiętaj, jak wtedy wyglądał management w Filadelfii. Kto był wtedy w managementie w Filadelfii? Kto to w ogóle wybierał wtedy? I oni wzięli, pozyskali pik numer jeden od Bostonu, to był pik numer jeden, i dodali jeszcze pik w kolejnym drafcie, tak? Który to był pik? Pamiętasz? Kogo wziął Boston? To był niższy pik chyba, nie? Neesmith? Nie. Aaron Neesmith?
Nie, to nie ten draft.
Tak, ale w kolejny draft.
Ale w kolejnym?
No, to kogoś gubię. No nic, w każdym razie. I to raz jeszcze. Ten pik Filadelfii, ten wysoki pik Filadelfii 1, ten wysoki pik Sacramento 1. Tego brakuje. Tak, już masz jedynkę, dwójkę w draftu, cholera i tak pudujesz.
Nie, no, ale tych błędów jest więcej przecież po stronie Filadelfii w tym całym procesie. No, Nerens Noel też nie jest tym graczem, którego powinieneś był wybrać.
Tylko, że Nerlens Noel był nie broni absolutnie, nie? Czy Jalil Okafor, to też jest historia, pisałem ostatnio o tym. To nie jest, to tak, ale tu już w tym momencie wybierasz gracza do drużyny, którą masz już. Nie? Masz już Embiida, Simonsa i możesz wybrać pick, możesz wybrać sobie, dobrać gracza i po pierwsze wybierasz rozgrywającego. To jest kłopotliwe, bo masz już jednego.
No tak.
No, Utah, Sacramento, dobrze. To jest koniec.
Mam agresywny typ.
Ale twój oficjalny typ na dzisiaj to jest to, że Lakers wygrają z Phoenix.
Tak, Lakers wygrają.
You heard it first.
Tak, bo no. To będzie też jakiś tam taki redemption trochę po stronie. Przypominam, że przegrali z nimi, więc tutaj będzie dużo, dużo myślę takiej złości, dużo agresji, więc będzie bardzo mocne wejście, wiesz, stłamszą ich w pierwszej kwarcie.
Tym bardziej, że prowadzili z nimi 2-1 do momentu, gdy tak. Anthony Davis doznał kontuzji, więc...
Tak, i wydawało się, że jest po serii tak naprawdę po tym 2-1. Tak było.
Twój agresywny typ? Jaki masz typ agresywny?
Że Sacramento będzie wyżej niż Dallas.
Mhm. Jest to typ. Dzisiaj może ładnie wygrał.
Tak, może nie taki agresywny. No.
No dzisiaj na pewno nie. Dobrze. Patrzę dalej, co mamy. 23, 24, ale to już wszystko będzie przed nami w sobotę. W niedzielę, w dniówce na szóstym graczu. Kto gra z kim? Patrzę na wieczorny mecz. Jeden mamy wieczorny mecz, widziałem w Canal Plus będzie. O, będzie Charlotte w Canal Plus o 22 w niedzielę. Proszę, na Brooklinie. Proszę, proszę, proszę. Charlotte jeden. Charlotte Hornets znaleźli się na 5. miejscu na liście Zaka Lowa najfajniejszych teamów do oglądania w tym sezonie. Charlotte Hornets.
No tak, ale z drugiej strony jest taki powszechny też konsensus, że ten zespół to jest ostatnie, znaczy... Że to są, że on jest poza play-in nawet.
Tak
to
jest.
Mnie trochę dziwi.
Tak to jest. Konsensus, czy to, że są poza play-in?
No, że jakby nikt nie daje im wielkiej szansy, że to jest zespół 10-15 na wschodzie.
A to 10 to już jest play-in.
Czekaj, 11, 12, 13, 14, 15, 11, przepraszam.
11, no to czyli poza play-in.
Poza play-in.
A... Powinni mieć szansę Cats, tak? To chcesz powiedzieć? W sensie, że masz ich wyżej? W sensie masz w play-in no, moich Charlotte?
Tak, chyba tak, no.
Masz Charlotte w play-in?
Chyba mam.
Czy ktoś zapisuje te wszystkie rzeczy, które ty typujesz?
No ale co jest złego?
Nie, ja bym się bardzo cieszył. Ja się po prostu martwię, że mamy Masona Plumlee'ego na centrze. I tyle, ale okej. Okay.
Gdzie jest Book Knight?
No właśnie, nie? No proste. Oczywiście, że nie będzie grał. Spokojnie. Chłopak musi się tutaj wytrenować. To było dziwne też, że nie grał, bo tyle Rozier ma kostkę. No ale to już wszystko w czwartek na ekranach polskich telewizorów. Wieczorem będzie można sobie zobaczyć Charlotte. No Charlotte na pewno jest jednym z efektownie grających teamów, bo ma LaBelo Balla, bo gra szybko, bo ma Dunki, Milesa Bridgesa, bo ma jednego, nie wiem, chyba najlepiej dunkującego gościa w trakcie meczów, bo to są silne power dunki. I do tego ma LaMelo na jedynce i ma tempo gry. Jeszcze kilku innych w miarę ciekawych zawodników.
Fun to watch.
No są fun to watch w tym sensie. Natomiast jak będą zbierać, jak będą bronić, to już tym się chyba powinien zająć trener. Nie wiem, czy zawodnicy to w takim składzie sami ogarną. Dobra, mój drogi, co się stało w 1227 roku?
Nic się nie wydarzyło. Być może Kazio powtarzał szkołę, klasę przy klasztorną i się o tym cichutko tam nie mówi.
Ile on ma lat teraz ten nasz... Nie, poczekaj, nie, on nie ma, on jest starszy. Gdzie my starszy jesteśmy? Kto powtarzał szkołę?
Kazimierz Odnowiciel.
A gdzie był Kazimierz Odnowiciel w ostatniej rozmowie naszej?
No był właśnie, poszedł do szkoły.
A, to on szedł do szkoły.
Jako syn...
Mieszka.
Mieszka drugiego.
Drugiego. Okej. Okay. A co Mieszka drugi robi teraz? Nic nie wiadomo.
No wiesz co, zaraz zobaczysz, co on będzie robił.
Aha. A na razie...
Plącze. Oczywiście nas w plącze.
Aha, czyli na razie prasa nie może się dostać do tych miejsc, gdzie Mieszko drugi coś robi, tam, ale zaraz się okaże, jakie będą straszne Mieszka tarapaty.
Jest za płotem, a potem będą tarapaty.
Aj, kurczę. Nigdy nie słyszałem takiej historii. Dobra. No dobrze, czyli tu nic. Czyli czekamy na to, co nadal Wszystko przed nami.
Dobrze. To przed nami. Ile jeszcze ten przed nami? Kibicami. 3-0.
Dzisiaj do ekranu wchodzi film Duna. Jeśli ktoś był zainteresowany, jest zainteresowany, to jest dziś.
Duna. Ale podobno, mój drogi, ten film jest wielkim rozczarowaniem.
Zrobił go Jacques Villeneuve, więc nie wiem, czy to może być rozczarowanie. Widziałem recenzję na poziomie od 3 do 5, 4 do 5. Ale dzięki, że...
Ale na 5? Ale na 5?
4 na 5 widziałem jedną i drugą 3 na 5.
To słabo.
No ja czekam. Nie, to dobrze, to dobre oceny. 5 na 5 na stronie Rogera Eberta. Polecam, jak ktoś chce recenzję filmów dobre. Wielkiego krytyka z Chicago, już świętej pamięci. Na stronie Rogera Eberta dostał 3 lub 4. Wiesz, nie dostał 2, bo dużo się zapowiadało, mówiąc o tym filmie. No jest jedno takie narzekanie, że przypomina inny film, że tutaj Jacques Villeneuve musiał uważać. Ale nie chcę spoilować, bo sam nie widziałem, czytałem recenzję, może nikt nie chce słyszeć.
Ale do jakiego filmu jest podobne?
Nie będę mówił. Nie mogę, bo komuś też zepsuję to. Ty i tak już mi tutaj próbujesz mi powiedzieć, że film nie jest dobry, na który idę. A ja, wiesz co, z otwartym sercem. Nie mogę się tak doczekać tego filmu wrażeń takich, wiesz, metafizycznych niemalże. Jeśli chodzi o to, jak Jacques Villeneuve robi swoje filmy, to nie jest normalne, co się dzieje u niego. Dużo takiego interterrestrial. Dobrze mówię? Extraterrestrial. Taki kosmos jakiś. Był taki film Spotkanie jego, tak? Się nazywał? Meeting? Piękny. No? Nie, jest człowiek wyjątkowy, jeśli chodzi o filmy, więc spodziewam się. Natomiast ciężko będzie nie powtórzyć filmu, do którego był porównywany. To jest legendarna seria. Więc, no zobaczymy.
Chłopaki z baraków?
Chłopaki nie płaczą. Dobra, mój drogi, a ty co widziałeś ostatnio, na co idziesz?
Nic, właśnie nic nie widziałem. Mam 4 filmy, które chyba chcę zobaczyć.
Dawaj.
Wesele.
No.
Najmro.
A ja film Operacja Hyacynt.
O, właśnie.
Jest ten film?
Jest, koniecznie, musimy iść.
Nieźle oceniony na stronie, o której przed chwilą mówiłem, co mnie zainteresowało. No.
Tego krytyka w Chicago, tak?
Mhm, RogerEbert.com.
Polska, na Jackowie się ogląda ten film. Tam jest duża tolerancja dla tej akcji. James Bond. Jako zapięcie pewnej serii, pewnej historii.
Słyszałem, że krytykowany film nowy, Bond.
Dobrze.
Słabo oceniany. Ale czy może być dobrze oceniany kolejny Bond? To chyba już tylko dla fanów jest, nie?
Tak, to tak jest chyba takie fanowskie trochę. I trzecie to są Teściowie.
Ło, a co to jest? Komedia?
Taka komedia o tym, że się nie odbywa wesele. Też dużo o Polsce, dużo o tym, kim jesteśmy.
Okej. Okay. Czyli polskie filmy, polskie kino.
Ja się pozostawiam, czy polskie filmy. Ale jak jest Duna, to chyba na tą Dunę muszę pójść.
Ja czekam na film Spencer, jeszcze drugi, bo Duna to jest jedyny film, na który czekam w tym roku, to był Duna, a drugi film to jest Spencer. To jest film o Lady Dianie Spencer, w którym gra między innymi drugą rolę moja ulubiona aktorka Sally Hawkins z filmu Maud. Ten film będzie niedługo, chyba dopiero, więc na to jeszcze czekam. No zresztą teraz w tych kinach, kina też wiadomo, podnoszą się z klęski, więc epatują te komercyjne kina, zwłaszcza takimi filmami, gdzie możesz jeszcze zabrać dziecko, mam wrażenie, albo gdzie możesz skusić jakichś nastolatków, 15-16-latków, które nie potrzebują jakiejś wielkiej, wiesz, myśli francuskiego kina i smaku. No ale są kina inne, jakieś kina undergroundowe, w których można znaleźć takie lepsze filmy, niekoniecznie komercyjne, w które napakowano dużo pieniędzy. A sam pójdę dzisiaj na Dune, na którą wydano tyle, ile na... Nie wydano. Ciekawe. Na D'Andrea Aytona.
Ciekawe, jak będą jak będzie przedstawiony Szejchu Lud, pisac Haderat.
O czym mówisz?
O Dunie.
A kto to jest?
A ty w ogóle znasz uniwersum Duny?
A będziesz mi zaraz opowiadał?
No nie, ale czy nie, bo przepraszam, bo to takie trochę podstawowe pojęcia, więc jak ty tylko jakby patrz, idziesz na film Villeneuve'a, a nie znasz twórczości Herberta, no to nie będę ci tego psuł.
Ja znam, oglądałem dokument o filmie Duna, który miał powstać, Jodorowskiego. Jest taki piękny dokument, półtora godziny, jak próbowali z Orsonem Wellesem zrobić ten film z wieloma jeszcze innymi aktorami i to nie wyszło. Więc ja Dune znam z takiego konceptu...
Ale nie czytałeś książki?
Nie, nie czytałem książki. Z takiego konceptu, że to, że próbowali zrobić film, miała to być wielka produkcja, ale no nie byli w stanie tego dokończyć. Z różnych ciekawych przyczyn. I chciałem zobaczyć, jak Jacques Villeneuve to skończył.
Ale czy tak naprawdę nie wiesz, o czym jest ten film?
Wiem, o czym jest Duna. Mniej więcej wiem, o czym jest Duna.
Aha.
Ty wiesz, ty nie idziesz oglądać, bo wiesz, idziesz.
No ja to przeczytałem. No
co... Wiem, że przeczytałeś z kartki właśnie przed chwilą coś.
No nie, raczej.
Nazwisko.
Coś więcej. Coś więcej. Życie to nie jest czytanie z kartki.
Jeszcze raz?
Życie to nie jest czytanie z kartki, panie premierze.
A, coś w tym jest. Dobrze, mój drogi. To idźmy do kin. Jeszcze niektórzy się boją iść do kin.
No, trzeba się szczepić. Statystyki są niestety nieubłagane.
Które?
No, gdzie jest czerwona strefa? Jest tam, gdzie się ludzie nie szczepią. Nie szczepili. Także pozdrawiamy braci na wschodzie. I nie mówię tutaj o uchodźcach. Chociaż ich też pozdrawiamy.
Znowu mnie wpisujesz do jakichś pozdrowień, których nie wiem, czy chcę być.
A, nie, no to...
Okej, dobra.
Możesz zawsze zgłosić wotum separatum.
Dobra, mój drogi, słyszymy się w poniedziałek. Miłego weekendu. Pa, pa.
Cześć. Cześć. Do